witać Panie Burmistrz, Panie Skarbnik, Pana Doradcę, Szanowny Państwa Radny.
Panie.
Porządek dzisiejszych obrad przedstawia się następująco. W punkcie pierwszym funkcjonowanie sklepików na terenie szkoły, w punkcie drugim zaopiniowanie materiałów sesyjnych i w punkcie trzecim sprawy bieżące. Temat sklepików szkolnych znalazł się po raz pierwszy w omawianych zagadnieniach na tej komisji. A jest to problem niezwykle ważny ze względu na to, że wśród naszych dzieci coraz powszechniejszym zjawiskiem jest nadwaga i otyłość. Na co ma wpływ? No, nieprawidłowe odżywianie. Chciałbym podziękować Wydziałowi za solidne, powiedziałbym, bardzo wyczerpujące przygotowanie materiału. Czy Państwo macie w tym temacie jakieś pytania czy uwagi?
Ja pracuję w szkole i ja wiem, jak to wygląda, i dlatego pytam się, czy ktoś to analizował, czy ktoś zadał sobie trud, żeby w projekcie w placówce spróbować, powiedzmy, przeanalizować, jaka jest sprzedaż, powiedzmy, spożycie, ile sprzedajemy bułek, ile, bo ten materiał, ja bym powiedział, no tak dla mnie jest przygotowany, jak na komisję, bardzo idealnie, że wszystko jest bardzo w porządku, bardzo fajnie. W zasadzie na podstawie tego materiału nieduża, niedługa mogłaby być dyskusja. Natomiast taka analiza z punktu widzenia sprzedaży tych produktów, no nam powiedziałoby więcej, co te dzieci kupują i jakie są tak naprawdę ich nawyki żywieniowe. Bo miłość jest i ona przy dzieciach, które już są, powiedzmy, nadmiernie odpuszczone. Rodzice też nie mają kontroli nad tym, jakie produkty kupują dzieci.
Szanowni Państwo, ja zgodzę się tutaj z Panem. Podane informacje są takie lakoniczne, że sprzedajemy batoniki, jakieś produkty mleczne i tak dalej. No prawda jest taka, że te nasze dzieci kupują w sklepikach to, czego zabraniamy im iść w domu. Więc nie jest tak, że kupują bułkę z pasetem, czy bułkę z serem żółtym, tylko kupują chipsy, słodycze, batoniki,
zajęcia, grosze, żeby tam kupować.
Ale w takim razie, czy niełatwiejsze jest zlikwidowanie takich produktów, jak Pani zauważyła, żebyśmy mieli kontrolę. Proszę Państwa, objawy w szkole chyba, nie wiem, jak kosztują, no grosze, 4,50, jeżeli, czy jeszcze tam jest. No więc właśnie, po co dzieci mają kupować w sklepikach jakieś zapiekanki, albo nam się wydaje, że kupią sobie zapiekankę czy bułkę, a tak naprawdę zjedzą zupełnie co innego.
Ja chciałem jeszcze powiedzieć, że tak ten zrobił jeden krok dalej i powiedzieć, że chyba nie można było inaczej przygotować tych materiałów na komisję, to znaczy siebie przygotować tak, jak tutaj mówimy, to wyszłoby właśnie na to, że pod kątem żywienia czy też likwidacji tej nadwagi czy młodzieży, to sklepiki by nie mogły funkcjonować, no bo to nie są instytucje, które działają bez zysku, wiadomo, że ktoś tam pracuje i ten minimalny zysk musi mieć, a kto z nim zysk musi sprawiać, jak to bardzo idzie, a jeden towar, o tym mówimy, a więc batoniki, a tak dalej, tak
dalej. W szkole podstawowej jest numer 7, proszę Państwa, nie ma sklepiku i dzieci żyją.
A więc?
Jeżeli można, nie ma sklepiku, bo jest ten problem, bo przede mnie jako radiowa, bo
ale jeszcze parę lat temu. Był ten sam problem i numer 7, właściwie tak jest tutaj interwencyjny, ale przyszedł tego, że nie ma tych studentów, które się tym zająć. Sklepik został zidentyfikowany. Ale problem był już poruszany. Osobiście po prostu jakby przedstawiał mi, że wśród innych problemów ten problem nie przyszedł do głowy, ale zgadzam się z Państwem. I myślę, że możemy te sklepiki zlikwidować. Chociaż to nie rozwiąże całego problemu, ponieważ zresztą system dzieci często się dzisiaj pokazuje, promuje te szkoły, te systemy, te programy, które uczą dzieci już na sesji, ale też właśnie przedszkolaka, czy nie wiem, no bardzo zdrową żywność, bo dzisiaj tak do końca zdrowej żywności być może nie ma. Także nie możemy też kogoś namówić, żeby sprzedawał gumki, które nie idą przez koszty, bo to jest normalne działanie gospodarcze. Natomiast likwidacja sklepików do momentu tam wypowiedzenia, bo są jakieś umowy pewno między szkołami, jest możliwa tylko zamiast. Zamiast to rzeczywiście program edukacyjny, dzieci, rodzicami, przynoszenie kanapek. Czy jakieś inne, czy batonów też do szkoły, dziecko jak ma pieniądze, tak jak mówi pani radna, jak nie kupi sklepiku szkoły, to kupi po drodze do szkoły, to sam. Ale może nie będzie to na naszym sumieniu, tylko na sumieniu rodziców. Ja bym była też
żeby... Ja myślę, proszę Państwa, że wiele się zmieniło w naszych szkołach. Ja mam akurat córkę w trzeciej klasie szkoły podstawowej i byłam mile zaskoczona, bo od pierwszej klasy wychowawczyni dzieciom sprawdzała, co mają ze sobą na śniadanie i interweniowała u rodziców. Moje dziecko przychodziło i mówiło, że pani zwracała uwagę, że mają nie przynosić żadnych batoników, że ma być na śniadanie kanapka. I poszczególne dzieciom zwracała codziennie uwagę na to. Wydaje mi się, że to odnosi skutek.
Ja osobiście nie byłbym tak radykalny, jeżeli chodzi o likwidację. Dlatego, że tam w sklepiku jest też woda mineralna, którą można sobie kupić i którą nieraz nie przyniesie. Natomiast moglibyśmy się zastanowić, bo mamy wspólne przeszkole ze sklepikami. Te kwoty wynajmu są różne, jeżeli chodzi o szkoły. Natomiast moglibyśmy się zastanowić, jakich produktów nie powinno się znaleźć w tym sklepiku. Bo jeżeli my kierujemy jakby ten problem w tą stronę, że niektórych produktów nie powinno być w sklepiku, ale przez to będzie niższy czynsz, to sklepik ma swoje dobre strony. Dziecko zapomniało, samo, że sobie będą mogły kupić. Ja widzę, jak ono funkcjonuje u nas w szkole. Ja nie jestem przeciwnikiem sklepiku. Natomiast to, o czym mówimy, że nawyki żywieniowe, jeżeli dziecko przychodzi, to jest jakby jest druga strona, że nawet żywieniowy to, co dziecko kupuje, wynosi się w domu. To jest w dużej mierze. To, co pani radna mówi, jeżeli chodzi o kontrolę wychowawcy, to jest bardzo dużo. Bo jeżeli dziecku się zabroni kupowania pewnych rzeczy, my tak robimy chociażby na obozach sportowych, że nie ma kupowania żadnych chipsów, to dzieci wiedzą, że nie wolno tego kupować. I nie wolno kupować napoi słodzonych gazowanych. I wtedy w okresie obozu sportowego on ma zabronione i on dobrze o tym wie. To, że on przyjdzie do domu i się naje, to jest inna rzecz. Ale to są nawyki, które my w pewnym stopniu możemy kształtować. I teraz, jeżeli będzie oddziaływanie ze strony wychowawcy, po pierwsze, uświadomienie rodzica i w pewnym stopniu ograniczymy niektóre produkty, które naszym zdaniem nie są zdrowe, jeżeli chodzi o produkty żywnościowe dla dzieciaków, to myślę, że będzie taki sumaryczny efekt pozytywny.
Pod warunkiem, że to będą dalej kształtować ten sklep.
Tak, ale...
Pod warunkiem, że będzie to jednak razem z rodzicami, bo nie jest tak, że może nauczyciel zabronić dziecku cokolwiek, bo jeżeli to nie jest trudniące i jest normalnie sprzedane. Bo oczywiście ja rozumiem, że to jest wychowywanie do jaki tam sposób nauczyciel, pan jest nauczycielem, to pan wie, że pan może powiedzieć, nie kupujcie, bo to nie jest sportowe. Ale nie okaże pan za to, jeżeli ma swoje pieniądze i kupuje to, co zechce, co nie jest wycofane z obrotu, to to jest tylko takie odwiązanie, a nie ja bym nie chciała, żeby niezależnie co by, żeby bez mojej zgody nauczyciel zabraniał tego i mojemu dziecku, nawet to jak to jest niezdrowe, ponieważ tak naprawdę to jest kwestia edukacji. Ponieważ i w domu, i w szkole, a nie tylko zabraniania, bo to jest ingerencja w życie osobiste, nawet takiego dziecka. Jak można powiedzieć, nie jest tego dlatego.
Ja muszę odpowiedzieć na to. Pani burmistrz, widzimy na obozu już 8 lat i ze strony rodziców tylko były pozytywne efekty tego, że tak prowadziliśmy grupę, że dzieci nie spożywały tego, co nie powinny. To, o czym pani burmistrz mówi, czyli o edukacji, o rozmowie z uczniami, ona jest przeprowadzana. To, że ja w skrócie myślowym powiedziałem, że zabraniamy, to jest tylko po to, żebyście państwo wiedzieli, że tak jest. Ale nawiązałem do rozmowy tutaj i do informacji pani radnej Malinowskiej, która mówiła, że to wychowawca kontrolował. No, równie dobrze można by było mieć powiedzmy pretensje do wychowawcy, że ingeruje w to, co rodzic zdaje dziecku do szkoły. No to też można by było. Ale ja myślę, że rodzice doskonale sobie zdają sprawę z dobrej intencji tych, którzy to mówią i przekazują. Ja tylko w dobrej wierze o tym mówię. I jeżeli takie wielostronne działanie nastąpiłoby, jeżeli chodzi o sklepiki szkolne, to myślę, żebyśmy mieli dobry efekt tego. A to, czy wynajmujący wyrazi zgodę na jaką kwotę wyrazi zgodę, to jest kwestia i wyłącznie negocjacji między dyrektorem a wynajmującym, bo sami państwo widzicie, że w materiałach te kwoty mamy powierzchniowo zbliżone od 120 do 300 chyba 30 zł. Tam chyba w jednej szkole nie podana została wielkość wynajmu. Także to jest, ja myślę, że jeżeli szkoła zarobi 100 zł mniej, to naprawdę jest to nic w porównaniu z tym, że będziemy mieli odpowiedni efekt, jeżeli chodzi o oddziaływania na rynku przedmiotowym na
ale to faktycznie, to ma
tutaj. Państwo macie rację, tylko uważam, że każda szkoła dzieci i rodzice nauczyciele stanowią pewnego rodzaju zamkniętą społeczność. Jeżeli ta społeczność zgadza się, że to sklepik funkcjonował w takim, a nie innym kształcie, to faktycznie chodziłam o tym sklepika, nie jest rada rodziców. Są rady w każdej klasie. To wydaje mi się, że komisja rady nie moim zdaniem, nie w miejscach, gdzie będziemy zamykać czy otwierać kredyty, tylko to dotyczy konkretnej grupy ludzi.
Nie bardzo, ale...
Nie musimy zamykać, pani mówi.
Ale jeżeli będą same grupy z przybory kreślarskie, to podejrzewam, że nikt nie pociągnie tego kredytu, bo nie zarobi. A tam jednak ktoś fizycznie musi stać, komu trzeba zapłacić. Więc problem jest tak, jak powiedziałam, że problem jest raczej, czy sklepiki utrzymać, czy nie. Bo w innej formie one się wydarzyły, tak jak pani radna mnie rzeczywiście wtedy był też taki problem, żeby ten tak zależy sprawić bliżej. Wtedy moje dziecko było w szkole podstawowej numer 7, też te pąsy ociekające luchem tam były też na tej grupie tam z tym budynkowo, gdzie klasa od 1 do 3. Dzieci to kupowały. Tam się to jakoś samo rozwiązało. Rzeczywiście żyją bez tego sklepiku, a nas nie noszą pewno do dzisiaj. Jedzą, obiady mają takie przez wszystkie szkoły gotowane, a nie z cateringu. Także i inne posiłki, także jakoś sobie radzą. Tu też jest raczej problem, czy będą, czy nie będą. Ja byłabym za tym, że jeżeli to rzeczywiście jest już taki problem tych batoników, chipsów i innych, to żeby sobie tu nie było. Oczywiście możemy spróbować każdy dyrektor może spróbować takie umowy zawierać. Natomiast wzajemnie możemy sobie zdawać też sprawę z tego, że raczej to te kredyty w takiej formie, jakiej byśmy sobie życzyli, umrą się na nią naturalnie. Chyba, że będzie ta, rzeczywiście ta edukacja do warzyw naturowo, to mniejsze grosze są na, znaczy mniejsze pieniądze, ale maseczka za 50 groszy oddana jest do chrupania, być może jest droga, ale już w koszty samego zaopatrzenia tej marchewki będzie, czy nie wiem, czy jakieś inne tam droguły naturowo chrupane, jeżeli to, ale do tego trzeba no jednak miesięcy, a może nawet lat edukacji, żeby ktoś to chciał wybrać.
Z tego rozumiem, to dyrektorzy szkół, które są w Krystii, są zainteresowani na bieżąco asortymentem i dbają o pewną zdrową równowagę w tych kredytach. Naprawdę,
no ja uważam, że dyrektor nie jest w stanie upilnować. Ja tak jak mówię, wiele ten, oczywiście, że wiele się wynosi z domu, ale ja wiem, że moje dziecko w domu czystów nie je, nie kupuję jej, ograniczam, tak? Ograniczam słodycze, ale niestety wychodzi gdzieś tam z koleżankami i do baru, jadłeś właśnie, myślę, że gdybym miała dostęp w szkole, to bez mojej wiedzy korzystałabym z tego. A dzieci dostają kieszonkowe. To jest normalne, że w dzisiejszych czasach uczymy dzieci gospodarować pieniędzmi. I to powinno się rozwijać od najmłodszych lat.
Jak się wylicza tam na złote pieniądze, to się mówi, o, kieszonkowe do wyliczenia jest. Dokładnie na to wydałaś. No to piąty ołówek to będzie za
dużo. No to nie tak, ale... Wydaje się, że ta edukacja w szkole jest najważniejsza. Bo tak jak ja mówię na przykładzie mojego dziecka, przychodziła ze szkoły i mówiła, a bo ten chłopak to dzisiaj nie miał kanapki, tylko mama coś tam i pani mu powiedziała, że jutro ma być kanapką. I te dzieci, w momencie, kiedy większość nosi kanapkę, to inne dziecko, choć chciało mieć co innego, to widzi, że inni jedzą kanapki, a też się niesie. Więc najważniejsza jest tutaj edukacja.
To może ja proponuję, żeby jednak wdrażać jakieś programy takie właśnie do warzyw, do kanapek. I to jest, to byśmy może byli w stanie spalić z tym dyrektorami, przedyskutować.
A poza tym może w sytuacji, gdy będą kończyły się te umowy, bo to tam jest różnie, w jednych szkołach jest do czerwca, w innych jest do końca roku, żeby wtedy dyrektor czy rada rodziców zastrzegły sobie tych pewnych rzeczy, żeby nie sprzedawać albo inaczej sformułować to, żeby promować tą zdrową żywność w tych sklepikach.
A no to powody, wydaje mi się, że dojdziemy w końcu do
to
tego, że
cały wybuchowy mówią o drodze. To trzeba zrealizować zdrowy program. To trzeba codziennie czy co tydzień robić spotkania i że tak powiem, ten program przedstawiać dzieciom zalety takiego żywienia.
Przy okazji zebrań klasowych, bo to jest najlepsza okazja.
No są takie szkoły, nie wiem, nawet może środki unijne na to są do promowania zdrowej żywności. Ja to systematycznie dam.
A to w każdej chowawcy w programach zdrowotnych, każda szkoła to ma, to ewentualnie można tylko uczulić, bo to nie jest tak, że nikt w tym względzie nic nie robi. Na pewno mamy dobre szkoły.
Tak, tak. Właśnie w przypadku tych klas młodszych, to pan po prostu mówi, drogą i drogą wyciągamy teraz kanapki, to macie do picia i albo na lekcji, albo na serwis.
To było młodsze, też wyszło do przedszkola, marchewki potem do szkoły. Także to nie wiem jak teraz, bo to zależy od tego, że się nie monitorowaliśmy. Natomiast to zależy wszystko od grona pedagogicznego, od wychowawczyni, od tego, czy robią to pojedyncze osoby w szkole, czy to jest właśnie jakiś jeden z programów.
Za kilkanaście lat byłam w Radzie Rodziców, w różnych szkołach po pokoleniu, gdzie dzieci pani były i wszędzie był problem na Radzie Rodziców, w sklepiku, zaopatrzenia w sklepikach, więc wątpię, żeby się to
zmieniło.
I o tym decydowali się rodzice. To uważałam.
Na razie.
Akurat miałam dziecko w szkole średniej, które odkoliczyło fizycznie i dostawało nie do sukcesu, nie do
muszaczek. Właśnie. Powiedziałem, żeby dzieci miały też dużo ruchu, nie ma nic przejrzenia.
Jeżeli chodzi o dzieciach, które mają problem na twarz, o takich dzieciach w takim kontekście, żeśmy rozmawiali, jeżeli chodzi o przepisy, nie mówiliśmy o sportowcach, którzy trenują, to jest jakby inny temat.
Akurat to ważne jest, bo mówi Wam na gładach, jak jakby jakie badania, natomiast mamy również problemy z początkami anoreksji, szczególnie u dziewczynek w gimnazjum, tak mi się przynajmniej wydaje z różnych opowieści, także problemów takich zdrowotnych związanych z jedzeniem, to mamy więcej niż by się wydawało.
Ja tak myślałem na początku, to tak naprawdę stwierdziłem, że to już zamykamy te sklepiki i już poza wodą. Absolutnie. Jeżeli tu przeczytałem w tych materiałach, czyli szkoda podstawowej numer 1, czyli bułka z benzyną, jakieś tam dodatki, bułki słodkie, nadziewane, jabłka, banany, woda mineralna, batony, i to jest też krótki napój, kubuj i tak dalej. Uważam, że ten sklepik jest wielką wartością w tej szkole i nie należy go niszczyć. Jeżeli są jakieś produkty, które są, nazwijmy, nie do końca zdrowe, to należy je wycofać. Łączy się to po prostu również z tym, że wynajmujemy komuś jakieś pomieszczenie. To, co powiedzieliście Państwo również, że wynajmowali im za 200 zł, wynajmuje za 100 zł, ja może za 20 zł tylko, po to, żeby nie znajdowały się rzeczy takie, które są tym wszystkim przeszkodą na gminy zdrowotne. Przyjmujmy, że ten sklepik i godziny dopołudniowe są niezbędne. Bo podstawą wyżywienia u człowieka jest przede wszystkim jedzenie śniadania. Nie wszystkie dzieci to robią, bo ten zaśpi, ten nie zdąży, tego mama jeszcze nie przyszła z roboty, czy ktoś tam i może sobie kupić wszystko. Jedyną rzeczą, jaka jest, to starać się promować, żeby to nie było za drogie, żeby to nie musi to być cała bułka, może być to pół bułki, nie wiem, tam już nie różnych takich. Że jest pół bułki tam z masłem, szynką i tak dalej i to też jest. I tu absolutnie uważam, że wszelkiego rodzaju omawianie, że tam wpływa to na nadwagę czy na coś, to zupełnie nie ma żadnych podstaw, bo za jedną czy drugą tam chipsami to jeszcze nikt tam po prostu nie przytył. Po prostu trzeba się ruszać, jak to mówił kolega doradca i wtedy dzieci mają wiele godzin wychowania fizycznego i mają jeszcze poza tym dodatkowe godziny i tak dalej. Natomiast co ja osobiście bym wprowadził? Ja bym wprowadził tak zwaną herbatę. A herbata po prostu powinna się znaleźć przy tam, gdzie są te szkoły z obiadami, żeby to była herbata gdzieś za przeproszeniem w wiatrze, taka 10-litrowa, jak to kiedyś. No ale herbata jest herbatą. My, jeżeli jemy bułkę z benzyną, no to uczciwie mówiąc, że jednak ta herbata jest bliższa. Może dziecku jest kompot bliższy, nie będę mówił. I wtedy jest ta dłuższa przerwa. Te dzieci tam mają wystawione 20-30 różnych kubków. Mogą sobie podejść, mogą się napić, mogą przepić to wszystko. Ci, co sobie tam nie dokupili wody mineralnej, czy jakiegoś tam buzia, czy jakiegoś innego. I uważam, że sklepik jest rzeczą cenną dla szkoły i powinniśmy robić wszystko, żeby w każdej szkole był sklepik i go z tej szkoły w jakiś sposób nie wyrzucać. Powiem jeszcze jedną rzecz. Państwo sobie przypominacie, bo akurat jestem tutaj może powiedzieć panią. znaczy, to przypominacie sobie Państwo, że czy dziecko szło z tornistrem do szkoły?
Nie.
Bo ten tornister to świadczyło o małości tego dziecka i to dziecko chciało się wyzwolić z tego tornistra. Już jej w drugiej klasie to już była teczka, a w trzeciej klasie to już matka jej zawyzami, żeby tylko była teczka, a nie tornistra. A może i będzie. Natomiast minęły lata i odkąd weszła ta edukacja, że dziecko powinno nosić w tornistrze te książki na tym wyprostowanym, ładnym kręgosłupie i na tych niegarbiących się plecach, dzisiaj widzicie, że proszę Państwa, i dzieci chodzą z tymi tornistrami, i studenci chodzą z tornistrami, i pracownicy chodzą z tornistrami. Po prostu weszło to w sensie europejskim, a może światowym.
Ale z czego tutaj jest więcej?
To znaczy się, nie zgadzam się z tym, co to jest taka zwykła dla nas interpretacja, dlatego że no, w tym temacie to możemy, jak to się mówi, usiąść osobno, w tym zakresie zrobimy. Taki może nie wykład, ale konsultacje i ja powiem na tym rzecz polega, dlatego że te wszystkie rzeczy, które tam są podpisywane, nie są do końca prawdziwe. Myśmy mieli czas, ale jeszcze raz uważam, idźmy w kierunku tak jak wsteczki przed tornistrem, w sensie tej edukacji, idźmy w kierunku, żeby dziecko jak wniosło sobie kanapkę z domu, żeby miało czym przepić w tej szkole, w tej ciepłej herbaty, szklankę, może 200 gram, może ile. I starajmy się, bo te pieniądze, które będziemy na nich wykładać, są wielokrotnie mniejsze od zdrowotności tych dzieci. Te dzieci się muszą nauczyć jeść tej kanapki, jako tam powiedzmy czy pierwsze, czy drugie śniadanie w szkole. I będzie to dla wszystkich po prostu z wielkim pożytkiem. Tak ja osobiście to widzę.
A my się z tym razem zgadzamy.
Tak.
Tylko zastanawiamy się, czy te sklepiki się utrzymają. No.
One ja się utrzymają, tylko nie trzeba ze sklepiku uważać, że to jest nasz dochód, że my jako szkoła będziemy mieli z tego małego sklepiku za te parę godzin jakiś tam potężny dochód. To trzeba potraktować taki na zasadzie praktycznie non-profit.
Nie mam przerwowy. Dobrze, czy ja mam władzę w zaumianie zapytać Państwa, bo to jest jednak, jaki byłby katalog tych stędzier zdrowej żywności, na podstawie czego będziemy ją określać dla tych osób, które handlują tym stędzią, że to jest żywność niezdrowa, jeśli dopuszczona jest do obrotu. Bo oczywiście, że możemy się zgadzać z gazami, no jest to możliwe, no może się gdzieś tam dyrektorzy dogadają tego, nie wprowadzajcie tam tego, nie, no na zasadzie dobrej wody. Ale to są wszystko środki spożywcze, to o czym mówimy, chipsy, batony i inne, które są dopuszczone do obrotu, nie mają etykiety, że są jakąś niezdrowe, nie mają drugiej czasy, nie jedzcie. I dzieci to powiedzą, kto ma ten katalog, czy Państwo tutaj jakby na tej komisji ten katalog złych produktów ustalicie, czy że tak powiem, dajcie na oddać
katalog, bo to jest stanowisko zajmie Rada Rodziców.
To znaczy, ja nie rozumiem.
Ja bym jeszcze tutaj poszedł w kierunku sanepid w szkole, jeżeli chodzi o obiady. To w jaki sposób powinno być planowane menu, bardzo ściśle określił, jak to należy robić. Co jakiś czas powinien być słodycz, jako deser, powinien być jogurt, powinien być owoc. Ja myślę, że tutaj można ewentualnie poprosić jako instytucję, która jest specjalistyczna w tym zakresie, bo myślę, że nie my, chociaż ja w tych materiałach wyczytałem, że wysoko energetyczne solone produkty są takim złym dla dziecka produktem, jeżeli chodzi o spożywanie. Natomiast ja z tym
Panie Burmistrz, bardziej bym nie nas jako komisję, bo nie jesteśmy specjalistami, my mamy ogólną wiedzę na ten temat, ale ja myślę, że można by było Sanepid spytać, które ewentualnie produkty nie powinny się znaleźć w menu dziecka. I to, myślę, ta instytucja jakby powinna nam wskazać, które ewentualnie produkty. To nie my, bo my możemy sobie tam wydywać, a Sanepid to przebadał. Myślę, że to jest właściwa instytucja, żeby odpowiedzieć na te pytania.
Wydaje mi się łatwiejszym, zamiast których nie można, jakie produkty mogą być w sklepie sprzedawane. I wtedy mamy podpisane umowy, no niektóre tam były do końca roku, niektóre tylko do czerwca z tych materiałów wynikało. I należałoby rozmawiać z tymi ludźmi, którzy prowadzą działalność w szkołach. Czy wyrażą zgodę na to, żeby sprzedawać wyłącznie takie produkty? Tu wszystko dodatkowe, zeszyty, ołówki i tak dalej.
Ale Pani Burmistrz, czy można poprosić o opinię na przykład?
Znaczy, generalnie Sanepid tam odpowie na takie. Odeszłam nam do norm, a norm jest dużo i bardzo grubych. Z tego co ja wiem, to oprócz warunków sanitarnych i sklepiku Sanepid też sprawdza asortyment. I u nas naprawdę w tych sklepikach szary istniejących ten asortyment nie jest
problemy są, Ale myślę, że to, że pan szanowny przewodniczący mówił, że krótki zakres herbaty, która po prostu może przyjść nawet jak się
będzie na radę,
to jest prawda.
Ja już chciałem odpowiedzieć na pytanie.
Ja mam dzieci, że głowie, które nie piją herbaty.
Może,
ale w dobry sposób.
Może się nauczyć.
Jest bardzo prosty sposób. Sposób w stosunku do dzieci, pij herbatę, więcej urośniesz. Więcej, tak. Nie, właśnie, że nie. Znaczy, bo obleko to myślę, że przerabiali. Ja tutaj nie będę kogoś dobrał. Natomiast jest bardzo potężne przeświadczenie młodych ludzi i części medycyny, że w okresie wzrastania herbata jest jakby wspomagała zdrowie. I to jest wszystko. I wystarczy...
Tak, masło.
Proszę?
Masło teraz tak.
Ja nie kwestionuję masło. Ja niczego nie kwestionuję. To ja tak powiedziałem. Jeżeli to się zaczyna utrwalać, i utrwalać się wystarczy w głowach tych dzieci, to widzisz, jesteś mały. Jak pił herbatę codziennie, to będziesz wyższy, lepiej ci
właściwie to powinniśmy, bo rozwiązać jakiś program edukowania rodziców przy okazji wywiadować tego numerusza. No, zaświecają się, prawda, ale rzeczywiście taki położyć nacisk na to, żeby dla dzieci, żeby bo rodzice przychodzą, może to nie jest 100%, ale przed takim tym wywiadówką tak zwaną, czyli przed jakimiś tam rocznymi, to jednak większość szkół robi takie pogadanki na różny temat, może zintensyfikujmy je na temat żywienia. A nie tak naprawdę, proszę Państwa, że herbata czy woda ma się zredukować, żeby te dzieci nie byli zdrowi dla wody.
Mieliśmy tok myślenia dotyczące teczek i tornistrów i na dzień dzisiejszy potężna ilość ludzi w stanie bliższe na ulicy chodzi z tymi tornistrami na plecach. Na wszelki formie plecach, to nazwijmy to plecach. No, to proszę, może, wszystko może, ale nastąpiła diametralna zmiana myślenia. W związku z tym i tutaj trzeba doprowadzić do takiej zmiany myślenia, ażeby to była kanapka, żeby to dziecko mogło popić tam powiedzmy taką herbatą, który można przygotować 10-20 tam szklanek i to 30 czy ile. I nie mówmy tutaj o stratach czy o zyskach, tylko mówmy o tym, że wprowadzamy tok myślenia dla tej młodzieży, która wcześniej czy później musi na tyle zaskoczyć, że będzie to dla niej normalne.
Może tutaj rola wyglądała, ja tego nie zgadzam się z tym, że to nie chodzi o zyski. Wszyscy wynajmujący jednak to są ludzie, którzy są zysków jak teraz. Dzisiaj obecnie każdy z tych wynajmujących mówi, że to już na kraju bankructwa idzie jak teraz. Jeżeli teraz podejmiemy te produkty, które rzeczywiście są szkodliwe, daje to do tego, to wszystkie serwisy zostaną zamknięte automatycznie. I wszyscy chyba do tego zdążamy z tych wypowiedzi, tak to wynika. Jeżeli chodzi tu o pani wypowiedzi, a tego, że nauczyciel może wypowiadać o zaglądach do teczek, niech to, że niektóre dzieci czują się upokorzone, ponieważ nie wszystkie dzieci zdają na to, czy
to... Ale to nie chodzi o to, że się zaglądamy, że po prostu dzieci świadomy, że kupujemy teraz śniadanie. I pan widzi. Mówi, mój drogi, jutro przynosi kanapkę, a nie batonika.
Ale nie wszystkie dzieci na kogo mają w domu, niektóre dzieci...
Wie pan, że jak wsadzić na batonika, to na kanapkę na pewno.
Dzięki bardzo. Jeżeli mogę odpowiedź na pytanie panią przewodniczącego, kto my jako powiedzmy nauczyciele szkoły żeśmy zauważyli. Ja oczywiście no, tych dyskusji się tak powiedział nie prowadzi, chociaż się zauważa nieraz szczególnie rano, że część dzieci przechodząc do szkoły już przed ósmą kupuje to jest złe.
No,
chyba, że się pomyliłem, ale wydaje mi się, że to było dzisiaj odebrane 100% nie dam gwarancji, ale przyznam się, że to właśnie jest niedobre, że dziecko przychodzi i od tego zaczyna chyba posiłek, bo w domu raczej nic nie jest. I co są te złe nawyki, które są? Bo co on się daje, powiedzmy, w ten sposób? Jeszcze jedna kwestia była, co teraz nie pamiętam, do pani burmistrz. No, jak przypomnę, to wrócę do rozmowy. To na razie tyle.
Być może
one były tą, co moja uwaga. Ja natomiast, jeżeli chodzi o kwestie edukacyjne, z tego czasu prześledziłem sobie stronę ministerstwa i znalazłem taki potężny materiał w PDF-ie, jeżeli chodzi o edukację zdrowego odżywienia. Nie wiem, czy jest to program, który jest chyba realizowany, na którym można, na realizację którego można ubiegać się w Ministerstwie Edukacji, jeżeli chodzi o zdrowy styl życia. Zdrowe
żywienie.
I tam właśnie był bardzo duży materiał edukacyjny, jeżeli chodzi o to, co, w jaki sposób można przekazać rodzicom, co można przekazywać dzieciom na poszczególnych etapach edukacyjnych. Więc może pani burmistrz, nie wiem jak i kiedy należałoby zbadać ofertę, ale może byśmy się zastanowili, czy jako gmina byśmy do takiego programu może nie przystąpili. Nie wiem, kiedy był termin składania, czy jest to półroczny, czy roczny. Może...
Na pewno to był konkurs?
Tak, konkurs był, bo to była realizacja, tak? O ile pamiętam, ja to sprawdzałem chyba. Ja to sprawdzałem pani burmistrz na jesień, kiedy ofertę... Tam była edukacja, w jaki sposób należy to robić. Ja sprawdzałem na jesieni, kiedy były jakby oferty do składania do ministerstwa.
Myślę, że tak kończąc dyskusję, byłaby prośba komisji, że pani burmistrz przy okazji spotkania z dyrektorami
poruszyła ten temat.
Ja ze swej strony sprawdzę w internecie, jaki jest wpływ picia herbaty na wzrost populacji. Tak, ja to powiem z pamięcią. To nie trudno mi na ten temat.
Ale tam jest na piszu, to są wszystkie bomby kaloryczne.
Ale to krótki też są te. No,
przechodząc do materiałów sesyjnych. Nie mamy tutaj w tym programie, który jest załączony, proponowanym porządkiem obrad, ale myślę, że znajdą się zmiany w budżecie miasta na 2012.
Gdzieś tam było rozwoju wystawić miejsc może na prawo, żeby to było złożone na tydzień. I stąd także materiał taki ten.
Proszę, bo panią skarbnik.
Jeżeli chodzi o zmiany w budżecie, w zasadzie jest tylko jedna zmiana w stosunku do tamtej uchwały, którą wzięliśmy. Przedstawiamy i proponujemy tą samą uchwałę, czyli te zmiany, które były, dotyczyły one wprowadzenia po stronie dochodów i po stronie wydatków kwot podatków nieruchomości dla tych wcześniejszych grup, czyli senior, most i motyw. Wprowadzenia programów tych, które mają miejscowe indywidualizacja procesów nauczania. Proponujemy w dalszym ciągu przeniesienie właśnie na pokrycie tych wydatków związanych z gospodarczą Bramą Śląska, czyli tą korektą tego 5% i właśnie z koniecznością zapłacenia tych kar. W dalszym ciągu proponujemy przeniesienie tej inwestycji, która była przedstawiona. I jeszcze jedna zmiana tutaj doszła, jest to przeniesienie kwoty, kwota 12 300 zł, jest to kwota, która jest na zabezpieczenie środków na zadania inwestycyjne, które były realizowane, dotyczyło to dwóch placówek oświatowych, tam był taki program łącznie z miastem Szczecin.
i żeby można było dostać środki. No ten tutaj gdzieś około 800, tak jak refundacja tej inwestycji, trzeba zabezpieczyć na działania promocyjne, na ten właśnie program. No i to...
O tej refundacji to też nie wiemy, co zajdzie, bo nasza refundacja to jest zakres różny, który są i też wychodzą kontrole związane z procedurą przetargową, jaka była. A wszędzie mamy te same błędy, bo wchodzimy z celem. Dzisiaj pojechali przedstawiciele Wydziału Rozwoju Miasta do Warszawy, bo też Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, to jest dobrze, ile byśmy musieli kar znowu płacić, bo oni już mają mniej więcej tak jak pieniędzy. Dzisiaj nam jest trudno powiedzieć, czy to się uda. Tym niemniej robimy wszystko, dlatego musimy mieć przedstawiciele. Dzisiaj jest zamieniony na promocję.
Jeżeli chodzi o tą gospodarczą zamyślą, ta kwota nie została zapłacona z egzamin, tak jak Państwo spodziewali, z egzamin w tej chwili na decyzję jakąś, ponieważ ta kwota no, w dalszym ciągu jeszcze funkcjonuje. A tak jak mówiła Pani
Komisarz,
o kwestii rosną.
No, a no, dzisiaj jest, chcę Państwu powiedzieć, jeszcze dzisiaj, przepraszam najmocniej, weszła kontrola Urzędu Marszałkowskiego na
To były są znane, to było pisane w ustawach i tak dalej.
Tylko jest kwestia kontroli nad tym. Jeżeli mamy wydać 10 milionów złotych, to ja to nie rozumiem jako gospodarz, żebym sobie tak to puścił gdzieś tam. Czy nie było takiego systemu? Czy on był?
Ja częściowo odpowiem, nie jest kwestia przepisu, tylko jest kwestia interpretacji tego przepisu. A można to interpretować
różnie.
Komentarze do tego, co nam się przydarzyło i to nie jest świeża sprawa. Być może, że to... Proszę Państwa, był taki, ja bym tak, demokracja jest wtedy piękna i efektywna, jak jest organ rządzący i kontrolujący i ten, kto zarządza. Jeżeli ta równowaga zostaje zachwiana, to coś tylko nie istnieje, to niestety tak było w poprzedniej kadencji. To jest problem poprzedniej kadencji.
Czy to oznacza, że gminy miały te same problemy, czy nie miały?
To jest bardzo dużo. Problem jest, szanowni państwo, że jeżeli pani będzie taką informację powzięła, to musi sama oświadczyć, gdyby te pieniądze zrobili, ponieważ za tym razem będą te pieniądze zrobione z rachunkami tajemnicy i raczej powiedzmy, że 300 dni i po 200 dni, może być taki moment, że ta to musi złożyć deklarację, zwrócić należną kwotę i wrócić ją z odsetkami. Natomiast jeżeli tego nie uczyni, ja mówię o podatniku, a kontrola wykaże, to jeszcze taki człowiek jest brany pod tak zwaną odpowiedzialność karną skarbową.
Nieprawda. Zmieniły się przepisy i teraz, jeżeli zostanie wykazane przez urząd skarbowy, może powiedzieć ok, w takim razie ja to skoryguję i zapłacę z odsetkami. Własnie chodzi. Jeżeli urząd skarbowy znajdzie w wyniku kontroli, zmieniły się przepisy. Jeżeli urząd skarbowy znajdzie i ten, który był kontrolowany, powie ok, w takim razie ja to zapłacę, no to nie ma żadnych.
Nie chodzi o ten mechanizm. To znaczy, tak było. Płacimy te miliony, bo tak było. Nie było tej kontroli dostatecznej, czy czegoś tam jakiegoś tam systemu. Ale teraz tak nie jest. No, dzisiaj już wiemy, jak przygotuje się ta lista, jakich przepisów kontroluje i po wykonaniu rozliczy i nie będzie długa.
Tak? Jest taka nadzieja, że tak jest, że to wszystko
nie wiem, to
po prostu...
Ale
to
żeby to jasno wygląda, że ja było kary.
Panie doradco, pan się nad interpretem wyruje, pan był radnym, pan głosował i niech pan tutaj takich nauków, tej biurnemarków nie opowiada. Bo to nie jest miasto wczoraj, że miało jakieś nadużyte władze, czy nie miało nadużyte, tylko 38 miast jest w podobnej sytuacji dzięki złej interpretacji. O tą interpretację zwróciłem się 3 tygodnie temu, prawie 4, do posła Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, który był na sesji i który zaczął tak trzepać rękami, że właściwie nie wiedział, jak to ugryźć. Sytuacja jest bardzo prosta. Wszystko było w porządku i to jest kwestia tak zwanego podglądu i wpisu.
stawia tego podglądu przed wygraniem tego całego konkursu przetargu. I teraz jest, czy ktoś z nas, wchodząc w przetarg, nie był na danym terenie, żeby go zobaczyć? Każdy z normalnych ludzi był. I ci ludzie, którzy wygrywali przetargi, też byli i byli ci, którzy tych przetargów nie wygrywali.
Ale to pana interpretacja.
No przecież to na chłopski rozum wynika. Natomiast na dzień dzisiejszy przyjeżdża, ja nie mam do młodych ludzi żadnych jakby uwagi, się, że ten może bardziej to są nastawieni zdecydowanie więcej niż kiedyś były młody. Proszę Państwa, i oni uważają z góry, że jeżeli w jednym zdaniu, bo to chodzi o jedno zdanie, we wszystkich tych przetargach, że komisja, ci co tam mieli, powinni, znaczy, że byli i oglądali ten teren. To jest totalny absurd. To jesteśmy w sferze absurdu i nie można za to ani potępiać poprzedniej władzy, ani chwalić poprzedniej władzy. Po prostu była zgodnie z demokracją, jest następna, nie wiadomo co. My mamy każdej władzy broni przed naruszaniem właściwie przepisów, interpretacji i głupot, jakie to, że ktoś nad nami stoi, to nie świadczy o tym, że jest mądrzejszy. To, że on jest w Urzędzie Marszałkowskim czy gdziekolwiek. Bo nam też dyplomów nie dawali od tak z telewizji. Myśmy nie chodzili do telewizyjnego tekstu rolniczego, gdzie jak później przyszedł dyplom, pokazali moje nazwiska, przeoczyli później program. My mamy dyplomy takie jak i ci, co w Warszawkowskim są, i ci, co w wojewody są, i ci, co w przyrodzie. W związku z tym absolutnie się dalej nie zgadza i zwracam się do wszystkich Państwa, gdziekolwiek to może, do wszystkich posłów i senatorów. To nie może być. To jest zwykła, normalny rozwój w biały dzień, żeby to było jasne dla wszystkich. Ja tak uważam. Mało tego, gdybyśmy popełnili błąd, to by powiedział, nie dopilnowali nasi urzędnicy. Przepraszamy, do widzenia. A nie 38 innych miast, które akurat miało przetargi. Bo inne miasta, tam gdzie nie było przetargów, no to ich nie było. Chodziło o to, żeby Urząd Marszałkowski mógł z powrotem ściągnąć te wszystkie pieniądze, bo jak mu brakło. To tak się robi w wszystkich, nie wiem, czy to organizacja.
Chciałabym wyjaśnić taką rzecz. Mówimy o 817 tysiącach, prawda?
To jest Armii Krajowej Rzeczy.
Tak jest. Tylko teraz tak. W EWU Czeladzi podajecie Państwo kwotę 696.
To jest kwota do zwrotu.
Do zwrotu.
Tutaj jest ta kwota do zwrotu. 628.
Nie. To jest 696.
To była kwota
informacja wiedzy z tej sesji jest 628.
No to była kwota podstawowa, plus odsetki
dawało. Dwie różne.
Nie. Kwota podstawowa.
To
jest 28,974,8 to była kwota podstawowa. Do tego odsetki, które były policzone na dzień poprzedniej sesji, to dawało kwotę 696, 634 i 43. Natomiast to, co informowałam, że te odsetki codziennie rosną. Więc w tej chwili, na dzień 30 marca, ta kwota jest już 700, będzie, 719,68. To odsetek. Bo podstawowa kwota, tą, którą mamy wyliczona, to jest kwota 628,774,68.
A tu czemu mówimy o 817?
No bo to jest całość, bo myśmy mówili, że całość przenosimy po prostu z tego rozwiązania. Bo teraz my nie wiemy, kiedy będziemy przenosić. Poza tym to, co pani burmistrz mówiła, jest następna znowu kontrola.
Pani skarbnik, chciałam spytać, bo nie przypominam sobie takiej zmiany w budżecie, jeżeli chodzi o ścieżki rowerowe.
Panie Przewodniczący, tak jak mówimy, my dajemy tą propozycję, z racji tego, że to, co
jeżeli państwo macie inne propozycje, to postawię pani burmistrz.
Jest to po prostu tylko jedna inwestycja, a z tego, z tych informacji, które no, zaczynają, jeżeli chodzi o realizację tego budżetu, no naprawdę, no w tej chwili sobie milion będziemy mieć na to tyłu, jeżeli chodzi o udziały, 107, jeżeli chodzi o subwencje, więc no, obrzydki projekt, jeżeli chodzi z kolei dla nauczycieli, ten jest już przygotowany, ten od września, bo też wypowałam sobie dzisiaj to projekt rozporządzenia. Naprawdę nie mamy z czego w tej chwili, żeby były jakieś luźne środki, które mogłyby uzupełnić. Jeżeli chodzi, tym bardziej, jeżeli chodziłoby to o dochody te właśnie takie bieżące, żeby można było to mieć. Sami państwo wiecie, że no, przy projekcie budżetu nie ma jakichś pozycji, które by były po prostu no, wyższe. Tym bardziej, że a z drugiej strony, jeżeli chodzi o realizację budżetu, jeżeli chodzi o realizację dochodów majątkowych, to też one nie idą tak, jak byśmy zapisali. Ale wiem, że poszło pismo do urzędu przesunięcie terminu. Czy ten termin przesunie do 2 czerwca? No więc jest to w toku, ale ja szczegółów nie znam.
No bo tutaj jest, pytanie jest takie zasadne, dlatego że, to państwo zdecydujecie, czy tą inwestycję też będziemy robić ze względu na niedopatrzenia wcześniejsze. W tym roku mamy zaplanowane, nie pamiętam, chciałbym zobaczyć w materiałach, jaką kwotę mamy zaplanowaną dla wydarzenia elektrowni.
No ale na to pytanie to.
No właśnie, bo to są takie ważne rzeczy, bo może się okazać, że...
Ja już odpowiadam, co to mamy zapisane, jeżeli chodzi o nazwę. Na elektrowni jest wpisana na 2012 rok kwota naszych 637,565. To są nasze środki, dlatego że tam jest zapisana dotacja 3,612,866. To nie są nasze środki, co to jest, czyli nasze środki.
Pytanie jest o perspektywę tej elektrowni, bo co państwo musicie nam przedstawić jakby jasną.
Ale ta sprawa się w tym momencie dzieje, bo jak tylko się ona dokona i będzie wiadomo, to na pewno będziecie państwo mogli.
No musicie państwo, że pewne przesunięcia, żeśmy dokonali z uwagi na stan, powiedzmy, techniczny tej drogi. No chcielibyśmy, żeby w tym mieście, w tej kadencji coś się podziało, bo na razie to tylko kończymy to, co żeśmy wcześniej rozpoczęli w poprzedniej kadencji i może się okazać, że, nic nie zrobimy w tych kolejnych 4 lat, oprócz tego, że zapłacimy karę. No tak.
Tak. U nas jest trochę później. No, ja mam nadzieję, że nie możemy sobie pozwolić na jakieś inwestycje i
Wydatki majątkowe mogą być pokrywane dochodami
majątkowe, nie? A te dochody majątkowe to z kolei są z tych założonych sprzedaży oraz są założone z dotacji. No i jeszcze jest właśnie ta, no niestety, rzecz do spłacenia, czyli te rozchody. Czyli w naszym układzie wydatki majątkowe powinny pokryć i nasze dochody majątkowe powinny pokryć i wydatki majątkowe, i rozchody. No a zakładając na przykład to, cośmy założyli, zakładając te 10 milionów no, ze sprzedaży majątkowych, majątków, a to też jest praktycznie już marzec, czyli pierwszy kwartał, a wpływy są. Nie ma jakichś tych wielkich transakcji, na które czekaliśmy, zresztą w ubiegłym roku to zapisaliśmy te działki, co miały być 4 miliony, 5 milionów. No bo jeżeli to by wpłynęło do naszego budżetu, no to zupełnie można by jakiś oddech wziąć, a my cały czas w tej chwili, my nawet podejmując jakieś inwestycje, my nie możemy podjąć w tej chwili decyzji, czy choćby przeprowadzić na inwestycje takie chociażby jak większe, no bo nie ma pokrycia pieniędzy.
Czy są jeszcze w tym temacie jakieś pytania? Jeżeli nie, to czy macie Państwo jakieś pytania do programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy? To znaczy, że to chciałem w sprawach bieżących. To myślę, że tutaj już wyczerpaliśmy to, co było w porządku obrady, dotyczyło naszej komisji. W sprawach bieżących nie wiem, czy wszyscy Państwo dostali pisma, które były wystosowane do Rady Powiatu przez dyrektora szpitala. Każdy to dostał w materiałach?
Tak.
Czy czytać te pisma? Czy Państwo się zapoznali z nimi?
Tak.
Zosia chciała
Pan Marian. Witam pan tutaj jako radny komisji, ja z kolei byłam tak po prostu, żeby pokazać, co tam się dzieje. I w tym się to zdarza, mieli przygotować specyfikacje i rzeczywiście to wyszło około 150 tysięcy. Po czym byliśmy z panem Marianem również na posiedzeniu Komisji Zdrowia w powiecie. Też była o tym mowa, pan dyrektor mówił o właśnie między innymi o tym, jak to wygląda, że będą robić to własnymi siłami. Może to troszeczkę będzie dużo stało, ale potrzebne jest te 150 tysięcy. Tym bardziej, że mają zlecenie również, od komisji, nie rozporządzenie. Decyzja Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach. Również muszą się stosować do zgodnie z unijnymi wytycznymi. Także tam na naprawdę 150 tysięcy to spodziewam, że będzie mało. I ze zdumieniem czytam odpowiedź, znaczy kierowaną pismo do pani Jolanty Moskwo, podpisane przez pana Kozłowskiego i pana Malczewskiego, którym napisano, że teraz gmina teraz skupiła się w przyznawaniu środków na dofinansowanie szpitala, co znacząco podkreśli obecni na komisji, na posiedzeniu komisji radni miasta Czela. Tu głównie chwali się pan Marian, bo faktycznie dofinansowanie, w sensie nie dofinansowania, ale coś było, pomoc ta była znacząca, aparatura i tak dalej.
Żadna gmina pani Rzeszy nie dała.
Tak, ale to było potwierdzone na tej komisji.
I w ciągu ostatnich 20 lat tylko, bez względu na opcje, tak, to wyniosło grubo ponad 6 milionów złotych.
Także mało tego nie było.
Wtedy szpital był taką własnością gminy, a
teraz
nie. Także się był, a później nie był i dalej udawali.
Tak. I tutaj jest zdanie, z którym się kategorycznie nie zgadzam. Z deklaracji radnych można wnioskować, że w dalszym ciągu podtrzymują chęć pomocy finansowej dla ZZZ także w tym roku. I to jest nasza interpretacja pana chyba Mariusza Kozłowskiego.
Dokładnie tam, przepraszam, na Radzie Społecznej Zdrowia było tutaj się trochę.
Tak, no więc dlatego ja byłam w szoku. No to bardzo ciekawie, bo to jest skierowane akurat do zarządu powiatu będzińskiego, te 150. Była mowa na komisji o 150, ale nigdy nie o celarii. To znaczy ja nie ukrywam, że rozmawiałam już z panią burmistrz na ten temat i o wspomożeniu tego psychiatryka, ale wszędzie jakieś specjalistyczne typu materace relaksacyjne czy jakieś łóżko pani burmistrz mówi, że być może wspomożemy. Poza tym ja coś z tego nie chcę, ale no tak złego, ale rozmawialiśmy. Nie zobowiązująco, nie wiążąco. Jak ja mogłam w tym momencie, będąc na komisji, jeszcze nie będąc członkiem tej komisji tu zdrowia, deklarować, czy pan Maria chęć do finansowania wiedząc o budżecie. No ale nie wkładać komuś żadnego, co coś nie powiedział.
Znaczy, przeczytał pan tego pisma. Odnosząc się do troski o stan zdrowia mieszkańców Czeladzi wyrażonej w korespondencji prowadzonej z panią burmistrz Czeladzi, pozostaje w przekonaniu, że władze miasta podzielą stanowisko rady. Tym samym oczekuję na informację o kwocie zadeklarowanego przez gminę Czeladź dofinansowania odzwierciedlonego podjęciem stosownych uchwał. Czy to panu być w nawiasie, bo się obraża?
No nie, no
to ja tak chcę. No, bo ja tak chcę.
Nie, no nie chciałam, że widziałam.
Także pan Kozłowski podejmuje decyzję
o wyrażeniu.
No nie, no ja byłam w roku rozmawiałam z panem Mariarem. Chwalił się, że pomagaliście szpitalowi, ale tu nagle zmieniono to diametralnie o 180 stopni, także żadnej deklaracji finansowej z panem Marianem nie składali.
Składałaś, jak mniej popularny,
wjeżdżała i upłacimy. No nie słyszała, jak pani głosuje. No przecież chyba teraz takich głupich nie wyglądamy, żeby...
Nie są informacji finansowej ujęte.
Może wyglądamy, panie.
A może wyglądamy, ale... Nie, dlatego tutaj jest...
Kontynuując dalej tematykę tych firm szpitalnych, chciałbym odczytać jeszcze ostatnie pismo, które być może jest taką jaskółką
nadziei,
tak. Pismo wystosowane przez dyrektora Połacza do nas do komisji. Dotyczy umorzenia zaległości z tytułu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Dyrekcja do Będzin zwraca się z uprzejmą prośbą do pana przewodniczącego oraz członków Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia o podjęcie stosownej uchwały Rady Miasta Czeladź, która pozwoliłaby na umorzenie zaległości PZZ-u wobec zlikwidowanego zakładu inżynierii komunalnej w Czeladzi. Sytuacja finansowa szpitala jest nadal bardzo trudna, a podpisywane kontrakty ze szląskim oddziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach na świadczenia medyczne na rok 2012 niestety nie przyniosły oczekiwanych zarówno przez nas, jak i naszych pacjentów zmian finansowych. Poziom finansowania z roku 2011, który nie zrównoważył przychodów i kosztów tego roku, tym bardziej nie zabezpieczy naszej działalności w roku 2012. Biorąc pod uwagę rosnącą inflację czy wzrost minimalnego wynagrodzenia. Szpital nadal boryka się z nierealizowanymi terminowo zobowiązaniami, wstrzymywaniem dostaw leków, odczynników do badań laboratoryjnych, środków opatrunkowych, egzekucjami komorniczymi i związanymi z tymi dodatkowymi kosztami. W
tych trudnych sytuacjach przy stałym monitorowaniu kosztów liczy się każda pomoc. Dziękuję za podjętą już uchwałę dotyczącą umorzenia podatku od nieruchomości, którego wysokość umożliwi nam spłatę innego zobowiązania związanego z leczeniem pacjentów. Umorzenie zaległości z tytułu dostarczania wody i odprowadzania ścieków pozwoli nam zmniejszyć następne zobowiązanie związane na przykład ze świadczeniem usług żywienia pacjentów, praniem pościeli czy utrzymaniem czystości w szpitalu. Liczę na ponowne przygotowanie projektu uchwały dotyczącej umorzenia, który zostanie wprowadzony do porządku obrad następnej sesji Rady Miejskiej w Czeladzi poddany głosowaniu. Wyrażamy szacunku dyrektor Jacek Kowalski. Także to jest pierwsze pismo od dłuższego czasu, które, że tak powiem, jest napisane w sposób przyjazny i normalny. Należy zaznaczyć, że jest to pismo dyrektora, a nie pana Kozłowskiego. To jest pismo z 9 marca
2020.
Ja jeszcze chciałem Państwu też zwrócić uwagę, że słyszałem, że starostwo ma zamiar podzielić szpital,
tak,
jeżeli chodzi o te.
Tak,
nie, gdzieś w tym przyznamy się przywiązywaniu do tego podziału.
No właśnie,
tak, działać.
No to są, no bo są naprawdę swoje sytuacje, tragiczne, i no każdego miejsca są te pieniądze uzyskać w poznaniu siebie. Ale mogą działać pod naszym szpitalem, co
tak, nie mówię o samym szpitalu, to jest pod szpitalem, tylko
ja, o terenie. O terenie, tak.
Bo,
chcą to podzielić i sprzedać, tak? Zostali pod szpitalem. Nie, no to wiem między innymi, bo to jako o pierwszą działkę to chodziło, że firma Helimet, sama Tomograd, chciała zrobić redona i chciała
tam będzie wydzielono w Rady Społecznej mówiono coś na ten temat.
Ja dziękowano, że dokonała pani
burmistrz. Mówię, że tam będzie pani
burmistrz
został dokonany.
Tak.
Tak. W terenu szpitala.
No,
ale to ja nie nikomu
nie
wiem.
Dziękowanie, ja się tym nie... Ja nie powiem na
100%,
ponieważ mam...
Postawiłam dyrektorowi pytanie, czy zobowiązania wobec wodociągów zostały zrealizowane, czy nie. Nie było odpowiedzi, nie był przygotowany na to, więc poprosił to pan Rogowski, żeby zrobił taki wykaz, ile zapłacono wodociągom w Będzinie, ile nam, bo my więcej zużywamy jako miasto. Tak, na pytanie natomiast, co pan Marian potwierdzi, które oddziały generują największe straty, to oczywiście Wydział Chirurgii w Czeladzi i Oddział Chirurgii w Będzinie. Na moje pytanie, czy nie myślał o tym, żeby zlikwidować ten oddział, to pan dyrektor powiedział, to mnie to proszę mi powiedzieć, który. No, gdybym była aż w innej sytuacji, a było tam dosyć sporo osób, między innymi pani Ochenduszko Ludzi, która zrobiła bardzo pociąginę, to bym powiedziała, że chcę chłopiec złotów przerzuć. Kończom jest zarządzającym i wie o tym, że to
jest na przykład,
który trzeba. No pan Marian powiedział, trzeba powiedzieć teraz, no. Nie pomyśliliśmy takich strat.
Pan Olimowski uznał, tam transopinia była likwidacji okulistycznego oddziału, ponieważ nie ma pomnego kontraktu i o tym niszczeniu wcześniej była ginekologiczno-położniczego do ścigurek, to też nie był kontraktu i teraz do ścigurek noworodkowych i nie bardzo dobrze.
Larykologia.
Zębin jako gmina umorzył drugi, czy szpital w Będzinie płaci za wodę
nie odpowiedział na to pytanie. Mówię ci, że nie. Dlatego ja
pytam.
To znaczy, że
szpital w Będzinie ma też umorzone...
Tylko pamiętam, że ten sposób,
który
się
wprowadza, to tam jest... Wtedy możemy umorzyć, a tam wtedy nie. To spółka, spółka za innymi
prawami.
Czy nam złożył ktoś dług za ścieżki rowerowe? Za, no będziemy musieli za to zapłacić. No szczerze mówiąc, to jest tak, że to faktycznie, co pan przewodniczący przeczytał to pismo, to jest pierwsze pismo od dużo
pierwszego dla
normalne. Bez tego, że my mamy, musimy.
Ale to pismo do zarządu też jest normalnym to nie pisane. No, tylko powiat nam powiedział, że ten pan pożółty.
A czy
nie jest tak,
czy miasto będzie również umarza podatki od nieruchomości, czy
no dobrze, tak, ale taka informacja była chyba przy okazji ten...
Tak,
natomiast o Wolinie
nie ma powodu.
No nie, to znaczy mamy na 31.12.2011, 356.
Ale ja nie mówię o młodzieżnej gminie, bo chcę po prostu porównywać dwie gminy. No oczywiście ten szpital ma o wiele większy, większa jest tam powierzchnia zdecydowanie i czy ją wątpliwości. Miasto Będzin.
Ale mówię, że nie wiemy, nie oni chcą umorzenia ilu?
Tego, co ja zrozumiałem, byli również radni powiatowi. Między innymi był pan rewetor. I z tego, co ja zrozumiałem, to pan rewetor, zwracając się do starosty, starosta powiedział, że te pieniądze na psychiatrię na wysokości 100-150 tysięcy, że się znajdą, sprawa będzie załatwiona. W związku z tym, ja nie rozumiem na dzień dzisiejszy faktu, że mówimy, żebyśmy wewnątrz szpitala Będzińskiego, nazwijmy, bo jest po starostu, żebyśmy wchodzili dzisiaj ze swoimi miejscami remontowymi. Ja w ogóle nawet nie wiem na jakiej zasadzie.
Ja mi swoimi chciałam
powiedzieć. Tutaj jest w ogóle jest co innego, jeżeli my kupujemy aparaturę, jeżeli my wyposażamy i tak dalej. Ale my z tego, co Państwo mówicie, to wchodzimy z robotnikami, wchodzimy z tego,
że... Nie. Sprawdzi jest możliwe udzielenie finansowego wsparcia powiatu, bo między jednostkami samorządu terytorialnego, więc my przekazujemy w takim układzie, że przekazujemy dotacje do powiatu.
Oni
po prostu to robią.
Zrozumiecie, 150 tysięcy, nazwijmy, jak jest taka wola ze strony naszej, przekazujemy, a oni wchodzą i robią.
Tak,
natomiast bardzo ciekawa jest tutaj jest propozycja pana radnego Mędla, który mówi, że musimy się zastanowić, skoro działki są na sprzedaż wewnątrz szpitala, czy za te elementy, które są, czy nie należałoby te działki wykupywać. Proszę Państwa, to nie jest tak, jak się nam wszystkim zdaje. Dzisiaj jest szpital w takiej formie i to będzie w innej formie. Dzisiaj po prostu tam radny Żumar kryzys został, ale minie 50 lat, bo tam stoi powiedzmy prawie 60 lat już.
Będzie dobrze.
Parę. Proszę?
Będzie dobrze.
I może być dobrze. Może trzeba będzie wtedy powiedzmy na terenie dobudować jeden czy drugi budynek, prawda? I to okaże się, że już tam nie będzie nic. I dlatego ja uważam, że to pomysł pana Andrzeja jest doskonały, że powinniśmy się bardziej również zaangażować w tym momencie, wtedy nie mówić tam o jakichś elementach takich czy innych, tylko mówić o tym, co my jako gmina, bo on dalej stoi, nie zostanie ten szpital przeniesiony. On dzisiaj jest powiatowy, mówi, że może być wojewódzki, a powie, że może być miejski. I
wydaje mi się, że jeśli ja nie zrobię.
Tak, a działki już później już tak nie będzie. Więc to ja myślę, że rzadko gdzie w Polsce jeszcze znajdziemy o takim potencjale terenu szpital taki jak nasz jest Szczelanie. Piękny, pięknie, z pięknym terenem, z pięknym architekturą i tak dalej, także zieleniu, to co jest niezbędne dla pacjentów. I tutaj szedłem w tym kierunku, co pan Andrzej mówi, że nad tym się by trzeba było zastanowić, bo ja sobie przypominam taką sytuację, może 2-3-4 lata temu, nie chcę mówić w tej chwili dokładnie, że już była chęć sprzedaży coś za 90 tysięcy złotych lewej strony, tam ja jeździe, pod budynek tam na aptekę czy na coś tak dalej. Teraz proszę Państwa popatrzcie tak dalej. Tak, czyli popatrzcie tak dalej. 90 tysięcy złotych. Powiedzmy ten teren tam zostanie, od niego tam nie jest aż tak dużo. Zostaje sprzedany za 90 tysięcy. Przed chwilą ktoś z Państwa mówił o tym, że jedna chirurgia, Pani Zosia mówiła, że jedna chirurgia produkuje miesięcznie 120 tysięcy, tak zwana u nas, druga 90. Czyli sprzedając teren tylko tej działki, dopiero po 1000% jednego miesiąca straty, a to miejsce już nie, a w to miejsce już
nie ma
na tej działek. W związku z tym wydaje mi się, że to, co pan Andrzej mówi, jest bardzo celowe i zastanówcie się Państwo w zależności od tego, co możemy kupić, jaką
miarę. Może jako
miarę. Rada przewodnicząca, która jest zgodą
rady powiatu i zarządu powiatu. To my tam nie mamy
do powiedzenia. Ale przepraszam bardzo. Ja bardzo przepraszam. Czy możemy stanąć normalnie do przetargu?
No tak, jak mówię, ale tylko stosują.
My płacimy żywą gotową, bo jak tutaj widzicie, czy tak nie dużo, to tam coś się, to czy oni zapłacą, czy nam tą działkę przekażą, w sensie tam, no jak się tam nazywa, przez tych, którzy tam zapisują do każdej czysty, czy gdzie, to to jest nasze, no.
Jeszcze raz.
Ale to jak my kupimy?
Nie, jeżeli oni sprzedadzą.
Tak.
To do nas będzie przynajmniej częściowy wpływ podatku nieruchomości, który w tej chwili uważa za
szpital. No, ale jak to będzie to szpital, to jest na zero, bo to właśnie nie umarza. Proszę Państwa, że szpital normalnie chodzi funkcjonował, to jest ten szpital, że tam musi być jeszcze parę miejsc bardziej. Jeżeli sprzedadzą te działki, które mogą być na przyszłym czasie przeznaczone na miejsca parkingowe, to ten szpital po prostu będzie, że tak powiem, no, nie do zagospodarowania przez całości, ponieważ będzie brakować miejsc parkingowych dla potencjalnych pacjentów, czy nawet obsługi. I dzisiaj sprzedawanie to ja nie wiem,
czy
po prostu jakby to zawijanie idei tego szpitala, jeszcze tylko dokończę, proszę Państwa. Kiedy w Polsce tamtej były normy, ustalono, że szpital taki, tyle ma miejsc,
mamą pisarką, powiedzmy dodatkowo. Proszę Państwa, dzisiaj to akurat sytuacja w tym szpitalu tak, że ten oddział tam dyrek budeje, tego nie ma, przecież też tam pozdrowienie, że pewne oddziały nie musi o tym, w związku z tym nawet tych pacjentów i tych jakby nawet czy obsługi tej personelu jest mniej, no bo jest rzeczywiście mniejszy szpital. Ale jeżeli by ten szpital miał wrócić do takiego, że tak powiem, funkcjonowania, jak jest zbudowany i jak tam się, no,
interferencja,
proszę Państwa, mając na uwadze i postęp i tak dalej, to tam jest dosłownie tam trzeba jeszcze ze 100 mil parkingowych, bo tam będąc tym pacjentem przychodni, na chwilę nie ma gdzie zapakować. Jeżeli to sprzedamy, to proszę Państwa, szpital musi umrzeć, bo nie będzie miał zaplecza takiego obsługi tego. Proszę zobaczyć, ile miejsc parkingowych jest na przykład przy szpitalu wojewódzkim, a mimo to mówię w rachunku.
My musimy chyba myśleć bardziej o lądowisku,
czy na lądowisku
jest. Lądowisko istnieje.
Ale ja nie jest lądowisko. Ja byłem w
za szpitalem bezpośrednio, za prosektorium. Tam lądowały helikoptery i tam było lądowisko wyznaczone. Później, czego nie ma, to znaczy, czy pani chciałby nie postawić?
A później
lądowisko było częściowe na wojsku szkolnym, szkoły numer 2 przed położeniem sztucznej tam na wieżę.
Nie ma.
A teraz
jeszcze raz mówię, to są kwestie wymagania określonego bezpieczeństwa. Jeżeli jest potrzebne bezpieczeństwo, to może być tam dla prosektorów, gdzie było, bo tam nie ma żadnej linii wysokiego
napięcia.
Bo o to właśnie chodzi. Jak również to, że tu na stadionie, jeżeli potrzeba lądować helikoptery, bo to są ratunkowe, to trzeba i mało wreszcie dyskutować. A jeżeli mówimy o stadionie miejskim, które tam jest, też również uważam, że jeżeli trzeba, to trzeba. Bo to jest kwestia nie VIP-ów, którzy tam wysiadają, tylko to są helikoptery ratunkowe. One są nadrzędność, mają stosunki.
Tylko w tej chwili to praktycznie żaden helikopter do nas nie przyleci, bo przed
nami
przewożono pacjentów ze zgorzelą gazową praktycznie z całej Polski, bo my jedyni na zakazie mieliśmy salę, gdzie tam się ich leczyło. Potem był okres, że Okojec i Zabrze zaczęły szczepiać sprzęty, więc tych pacjentów kardiologicznych wysyłało się helikopterem, żeby w ciągu złotej godziny dotarli tam. A w tej chwili mamy oddziały, które robią te zabiegi na wyciągnięcie ręki 5 minut karetką na sygnale i są na miejscu. Tak. Oddział urazowy, który też tam parę razy się zdarzyło, że kogoś przywieźli helikopterem. No w tej chwili wielkie centrum urazowo-ortopedyczne w wojewódzkim szpitalu, tak samo 5 minut drogi. Także tu helikopter niestety już nie wyląduje.
Ja
myślę, proszę Państwa, że moglibyśmy wystąpić najnormalniej, jeżeli prawdą jest, że te działki są już wytyczone, to wystąpić do sądu i na zasadzie zadłużenia i przecież mają to oddać, tak? Wyczerpną działkę i zabieramy. Dziękujemy bardzo.
Znaczy, o tym się nie dowiedziałam, ponieważ tam były dużo wcześniej jakby spółka
powstała
po
rozwoju kształcenia
i no nie ma
tej
wiedzy w tej
chwili
w głowie.
Znaczy,
no to mieli wiedzy, kiedyś, którzy mają
nowy
stanowisko.
Natomiast
to
jest
kwoty,
są
nie wspomniane.
Nie, bo tam
są. I dostaną nowe działki i fajne.
A czy na społecznej mówiono coś na temat przekształcenia spółki tej będzińskiej czy części?
Nie, tam raczej jest, bo z tego co dostałam dokumenty z Rady Powiatu, to jest sprzedaż.
Jedna prywatyzacja to mają prawo.
Przedaż jest. Jedna prywatyzacja. Są takie intencyjne uchwały Rady Powiatu, no gdzieś mało. To jakby Państwo chcieli.
To
jest osobny warunek. Przedaż jest. Na razie nie był uchwały, bo się na tej linii, bo się najlepiej zainteresowałam.
wydaje jako powiatowy, tak?
Są jeszcze jakieś głosy w tym temacie? Dyrektor zwrócił się z konkretną prośbą do komisji, dlatego uważam, że to powinniśmy zająć stanowisko w tej sprawie. Czy komisja wyraża zgodę na umorzenie tych starych zaległości wobec PIK-u, czyli na zrealizowanie tej ustawy, która poprzednio nie weszła pod obrady?
To znaczy, jeżeli można, ja bym był za, dlatego że w jakiejś takiej ograniczenia, które się wie, to chyba nie ma możliwości odzyskania tych pieniędzy od dłużnika. No a wspominam sentyment, ale no, jest to miejsce, gdzie leczą się przede wszystkim, tak zakładam, mieszkańcy naszego miasta, gdzie pracują mieszkańcy naszego miasta. I myślę, że taki gest niewielki w sumie, no bo to jest chyba 100-kilkadziesiąt tysięcy, to chyba gmina mogłaby podjąć. Tak mnie nie wydaje. Ale jakby moje zdanie ja będę za, natomiast jak pozostali kolegi.
Ja bym jeszcze się wstrzymał, dlatego że ze względu na te działki, które to ja bym się wstrzymał, proszę Państwa. To są środki, które są w naszej gminie. Ktoś jest nam winny. My te zaległości, które mamy, staramy się wcześniej czy później spłacić.
Pytanie do pani skarbnicy, stare zaległości, ile dokładnie wynoszą?
Pani nie pamiętam, to jest inny system, ale to jest tam w sumie.
Ja pytałam, tylko zaangażowałam prawników, czy mamy szansę za długi, na przykład wziąć kogoś z lalek. Pójdę zaraz w gorące. Skoro oni chcą wyprzedać tak naprawdę majątek naszego miasta.
Jeśli mogę, że z tego słucha i dyrektor może być mówić tak. Plan zagospodarowania, które samorządy przyjęła w 2010 roku, w ogóle nie będzie wyświetlał tego terenu tej działki szpitalnej przez udziałami. Ja upoważniony do wydawania decyzji podziałowych, jak kierownik udział. Ja widziałam postanowienie wstępne wydane. Nie wiem, czy już, być może już jest wydane postanowienie podziałowe już ostatecznie. Sprawa wygląda tak, że stroną w postępowaniu podziałowym jest wyłącznie właściciel wiązki. Nie ma nawet sąsiad, nie może. Jeśli nie było przeciwwskazań planu do podziału, to działa, no to zostały podzielone. Chodzi oczywiście ze stratą dla całego tego kompleksu, ponieważ to jest kompleks taki szpitalno-parkowy, tak? I po to ta przestrzeń wokół szpitala była kiedyś tam wydzielona, żeby przynajmniej jakaś rekonwalescencja, rehabilitacja w trakcie leczenia była przyjazna, bo oczywiście są takie szpitale, gdzie się pochodzi do szpitala parku nie ma, ale większość jednak ma i to nie taki bardzo stary, nawet te, które mają 20 parę lat. Więc tak, to są te błędy takie jak organistyczne, ponieważ jeżeli wcześniej nie pomyślimy, co mamy zabezpieczać, nie tylko sobie, ale i innym w sprawie zagospodarowania, no to potem dzieją się różne rzeczy. Zgodne z planem zresztą. Natomiast jeśli chodzi o te zaległości, tak można, bo te zaległości są zindykowane zarówno te, jak i te bieżące z WIP-u, ale WIP już ma swoje, prawda, te dotyczą nas, WIP też może na dobrą sprawę przejmować. Choć nie wiem, jaka tam będzie cena wydziała, to jest jakiś duży to są działki, nie pamiętam, to oczywiście decyzja podziałowa jest każdemu do wglądu. Może być tak, że działki będą kosztowniejsze niż nasze niż, tak, że jakby nie będziemy mogli ani no bo nie chcemy, no chyba, że to szkomorze się budowało, więc on tam zawsze będzie ceny podatku. Ale tak jak przejmowaliśmy za zarobki pochowaniane, czyli spółki reprezentacji, tak nie można. Jakby te indykacyjne, może tutaj nie do końca, to one są. Zawsze można się
dłużej
się dodawać. To do tego, co jest komisja. Ja mam komisję. Ale to się mam być może.
Nie, ja
bym. Ale dawny, który tam jest zdrowiami wewnętrznymi, to sobie wykonuje przy pomocy działki, że nie może to one mają swoje przeznaczenie, bo być może były właśnie po to, żeby zastanawiać inny świecie.
No to ustawmy się w kolegiach, żebyśmy byli gdzieś w początku.
Słuchajcie, po to nie się ustawiamy, tylko na listę. Ustawiamy się. Potem na listę zaraz. Jeżeli mają zaległości tam do ruchu, które to są takie jedyne, to w pierwszej kolejności, ale to przy upadłości, tak? Natomiast jeżeli nie będzie, ale będzie likwidacja, bo nie można nowego w nowej formie prowadzić szpitala poza likwidacją. Natomiast jeżeli będą sprzedawali w sytuacji prawnej, jak jest teraz jest szpital, czyli jako szpital powiatowy, no to po prostu będą mieli takie mienie, na które to
może
być.
Może
to
tak. Prośmy tak o Adriano, przychodzącego pierwsze. No i z tego, że leży się tam może nie tak dużo w salariach, bo jednak tam przy statystyce wynika, że stanowi te 80-90% to jednak szpital jest dużym zakładem pracy.
Ale nie mówię, że pani Boże do szpitali szpitala. Mówię, że o tym, że skoro mleko się już rozlało, te działki są podzielone, tak czy tak nie będziemy mieli ładnego terenu dookoła szpitala, to zróbmy coś, żeby przynajmniej
część
obywateli. Dlaczego mamy darować długi, zabierzmy działkę za długi?
Nie mamy podatku z tego względu, że te podatki uważamy. Więc tutaj jak najbardziej, a poza tym ja myślę panie przewodniczący, że ten temat mogliśmy ustawić na następną komisję. Może poprosić dyrektora, żeby nam się ustawił. To nie mamy chyba gwałtu, że nam się bardzo spieszy. Musimy teraz i dzisiaj tą decyzję podjąć. Dowiemy się o paru jeszcze rzeczach, jak te działki. A komu mają być sprzedawane?
Zgadzajcie się to Państwo z takim rozwiązaniem.
Trzeba zobaczyć, jak to mamy tarczę.
No, rozeznajmy. Rozeznajmy, a nie dzisiaj będziemy podejmować...
W takim układzie zaprosimy pana dyrektora i za miesiąc w sprawach bieżących porozmawiamy sobie na ten temat.
Tak, ja rozumiem, że pana Andrzeja interesuje sprawa załatwienia tego wszystkiego w
oczywiście. Chodzi nam o cały szpital, jak będzie przekształcane, jakie działki będą być może sprzedawane, a
kształtem.
Ja bym mówił, jaką wizję tego szpitala wczoraj ma pan na rękę, bo proszę państwa, to my tu mieszkamy. Ten szpital był kiedyś miejski, teraz jest powiatowy, ale dalej tu mieszkamy, więc miejmy jakąś szeroką wizję i wiedzę na ten temat. A nie tylko tym, że pan dyrektor nas prosi o to, żebyśmy umorzyli 100 tysięcy. I tam 100 ileś tysięcy. I na tym koniec. Może się dowiemy czegoś, co nas interesuje. Więc tak proponuję, panie przewodniczący.
Czyli dyskusję na ten temat dokończymy za miesiąc. Na tym samym kampusie zmienimy.